Witam was bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Dzisiaj mam taki specyficzny temat usługi. Zwyczajność a profesjonalizm. I może parę słów wstępu. Kiedy będziecie słuchać mojego zwiastowania, nie chciałbym, abyście odnieśli wrażenie, że profesjonalizm jest zły, albo że przez to, co będę mówił, próbuję obniżyć jego znaczenie. Bardziej chodzi o to, że jak na przykład pracujemy na komputerze, mamy to wszystko na ekranie, coś piszemy albo robimy jakąś grafikę i robimy formatowanie albo zanim formatowanie zrobimy w trakcie tej pracy, czasem tak się zdarzy, coś przyciśniemy albo program nam nie do końca dobrze działa, że to się tak poprzestawia. Co powinno być na górze jest na dole albo co powinno być bliżej jest dalej. I właśnie myślę, że dzisiaj o to chodzi, tym, o czym będę mówił, aby tak na nowo uczulić na pewne rzeczy i abyśmy mogli to mieć w takiej właściwej perspektywie, Bożej perspektywie. Zwyczajność a profesjonalizm. Błażej już tu wspomniał o książce pastora, którą otrzymał z dedykacją. I ja także dzisiaj będę nawiązywał do książki pewnego pastora. Rozpocznę cytatem z jego książki, polskiego pastora. I będę korzystał z kilku cytatów podczas mojej usługi. Tak więc posłuchajcie. To on. Miałem okazję kilkukrotnie podróżować do Izraela, Ziemi Świętej. Za każdym razem dochodzę do tej samej konkluzji, że nie ma tam nadzwyczajnego piękna, które uczyniłoby ten kawałek świata ładniejszym od innych. Szczerze mówiąc, widziałem krajobrazy dużo ciekawsze w innych krajach. Piękniejsze góry, wybrzeża, plaże, bardziej zielone łąki i lasy. W Izraelu jest mnóstwo kamieni, piasku, terenów pustynnych, które kojarzą się bardziej z wyprawą na Księżyc niż Ziemią Świętą. A jednak jest to miejsce szczególne, ponieważ zostało wybrane przez Boga. Okolice miasta Berszewy, do którego Bóg przyprowadził Abrahama, są wyjątkowo mało atrakcyjne. Wszędzie wokół jest pustynia. Patriarcha Izak i jego żona Rebeka. Urodziły im się bliźniaki, dwóch chłopaków, dwóch synów. Jeden miał na imię Ezaw, drugi Jakub. I Ezaw wyszedł z łona mamy pierwszy, za chwilę za nim Jakub. Więc Ezaw był pierworodnym, co miało duże znaczenie w tamtym czasie. I kiedy Izak się zestarzał, chciał udzielić swojego błogosławieństwa swemu pierworodnemu, a także chyba bardziej przez niego umiłowanemu Ezawowi. Ale Jakub za namową mamy sprytnie ubiegł swojego brata I on odebrał od swojego ojca Izaaka błogosławieństwo, ojcowskie błogosławieństwo. Kiedy jego brat, bliźniak Ezaw się o tym dowiedział, rozgniewał się bardzo. Rozgniewał się tak bardzo, że chciał go zabić. Doszła ta informacja do Rebeki, wezwała Jakuba i powiedziała mu, musisz wyjść z domu, aż minie jakiś czas, gniew twojego brata Ezawa się uśmierzy, przeminie i wtedy wrócisz. A najlepiej, jakbyś się udał do mojego brata Labana, do krainy Padamaram, abyś tam mógł znaleźć żonę. I po tej sytuacji, gdzie ojciec Izaak został w pewien sposób oszukany, jednak po rozmowie z Rebeką, po tym, jak z kolei Ezaw wziął sobie za żony kobiety, które nie podobały się Rebece, a sądzę, że i Izaakowi, Izaak i Rebeka wyprawili Jakuba ze swoim błogosławieństwem w tą podróż. Oczywiście to była podróż na piechotę. Jakub poszedł. Mamy ją opisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale. I kiedy wyruszył, szedł, słońce zaszło, był zmęczony. W miejscu, w którym się znalazł, wziął kamień, podłożył sobie pod głowę i zasnął. I kiedy zasnął, śnił mu się sen. W tym śnie widział drabinę, która sięgała nieba. Po tej drabinie schodzili i wchodzili aniołowie, a nad był Pan Bóg, który w tym śnie mówił do Jakuba. I między innymi powiedział takie słowa Pan Bóg do Jakuba. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz i przyprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. Sytuacja była niesłychanie dynamiczna. Myślę, że my także mamy czasem, albo i często takie sytuacje, że wiele się dzieje. Stresujące, wymagające naszego zainteresowania, naszego wysiłku, naszego zaangażowania. I myślę, wiecie, kiedy to przemija, potem mogę troszeczkę odsapnąć, mogę się troszeczkę wyluzować. Nie ma jakiegoś kolejnego wyzwania, o którym bym w tym momencie wiedział, które czeka przede mną. I myślę, że w takim okresie był Jakub. Wiele się działo, było to trudne i do tego wszystkiego wyruszał w podróż w nieznane, w daleką podróż, sam, z domu rodzinnego. I oto ma sen. Chcę podkreślić, to jest sen, drodzy bracia i siostry. To jest sen. Bóg do nas mówi w różnoraki sposób, a my sobie myślimy, to jest sen, to jest jakieś odczucie. Czy to jest Bóg, czy Bóg do mnie mówi, czy Bóg może tak wspaniałe słowa do mnie powiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy mam się tego uchwycić, czy mam w to uwierzyć, czy Bóg to wykona, czy to się sprawdzi w moim życiu. Też tak przeżywamy. Amen. I śni mu się. Śni mu się. Ale jakie słowa w tym śnie? Oto jestem z tobą. Bóg, którego widzi w tym śnie, mówi do Jakuba. Oto jestem z tobą. Będę cię strzegł. Nie? Tu go Ezaw chce zabić idzie, nie wie, co go czeka, nie zna tej rodziny, nie zna tej krainy dalekiej. Będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz i przyprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, tutaj mówi te wszystkie obietnice Pan Bóg w tym śnie, bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. Miejsce, w którym znalazł się Jakub, aby tam zasnąć, było tak zwyczajne, jak Berszeba albo Berszeba, o której przed chwilą przeczytałem, w której mieszkał i z której wyszedł. Nie znalazł w tym miejscu nic lepszego i wygodniejszego, znaczy mógłby ułożyć głowę do snu jak tylko kamień. Czy ktoś z was, kochani, spał gdzieś, nie wiem, na jakimś biwaku, mając kamień pod głową? Jest ktoś taki tu na tej sali? Podnieście rękę. Ja sobie nie bardzo wyobrażam. Na poduszce. Czasem jest ciężko, bo coś nam ta nie pasuje, za twarda, za duża, za miękka. A bez poduszki to już w ogóle materac miękki, dobry, najlepszy, z jakimiś tam sprężynami. Ale poduszki nie ma. A on kamień podłożył. Tak sobie pomyślałem, zimny był, a potem sobie pomyślałem, ale może przez dzień tam jest upalnie, może był nagrzany ten kamień, jeszcze był ciepły. Jakkolwiek twardy, jak kamień. Kamień twardy, jak kamień. Pospolity twardy. Kamień pod głową Jakuba. Gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział, naprawdę, naprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. I przestraszył się i powiedział, o jakie straszne to miejsce. To nie może być nic innego jak dom Boży i brama nieba. Miejsce było tak zwyczajne, że Jakub nie zdawał sobie sprawy aż do tego momentu, że Pan był na tym miejscu, aż się przestraszył. Było tak zwyczajne, a tu mówi, to jest dom Boży. Miejsca naszego przebywania, drodzy bracia, drogie siostry, są często tak zwyczajne, tak codzienne, że nie zdajemy sobie sprawy, nawet nie myślimy w ten sposób, nie jesteśmy nastawieni, nie wyczulamy swojego serca, że Pan jest na tym miejscu, że Pan jest w tych zwykłych, codziennych miejscach, że może być, że tam są otwarte drzwi między Bogiem a tobą, odkupionym, wybranym przez Pana, tak jak Jakub był wybrany przez Boga. Pan powiedział do Jakuba, oto ja jestem z tobą. Jezus powiedział do uczniów, do ciebie, do mnie, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. I kolejny cytat. Kiedyś Mojżesz pasł owce na pustyni. Co one tam jadły, to nie mam pojęcia. Chyba dosłownie suchy prowiant. Wtedy zobaczył płonący krzew i usłyszał Boga, który nakazywał mu zdjąć sandały, ponieważ stoi na świętej ziemi. Okazuje się, że święta ziemia wcale nie musi być wyjątkowa. To, co święte, nie musi powalać z nóg. Nie musi robić takiego wrażenia, że usta się szeroko otwierają. Świętość miejsca i chwili nie ma nic wspólnego z ludzkim postrzeganiem estetyki. Doszedłem do wniosku, że wiara wyrasta na zwykłej ziemi, która nie robi na ludziach wrażenia. Święty Bóg przebywa w niewidocznych zakamarkach życia, w miejscach pustynnych i do znudzenia zwyczajnych. Mojżesz zdjął sandały. To znak uniżenia, ogołocenia, jego osobistej kenozy, która w teologii oznacza dobrowolną rezygnację z przywilejów. To właśnie uczynił Mesjasz, który zostawił swoje sandały w niebie i przyszedł na świat bosy. Na tym polega prawdziwa reakcja na świętość, na wyzbyciu się samego siebie dla Boga. Na tym polega prawdziwe uwielbienie. Uwielbiłem Cię na świecie, modli się Mesjasz, przyszedłem i wykonałem Twoją wolę, Ojcze. Prorok Izajasz o Jezusie w 53 rozdziale i 2 wierszu swojej księgi pisze takie słowa. Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń w suchej ziemi. I teraz słuchajcie uważnie. O Jezusie, Mesjaszu, Stwórcy całego piękna. Nie miał kształtu ani urody i gdy widzieliśmy go, nie było, Dorota, możesz to wyświetlić, Izajasza 53, 2 wiersz, dlatego że tu jest to jeszcze troszeczkę inaczej ujęte. Nie miał kształtu ani urody i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał. A tutaj mamy w tym tłumaczeniu, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Jeżeli Izajasz tak prorokował, to tak było. Było tak? Było. Rozumiem, że w fizycznym wyglądzie Jezusa nie było nic nadzwyczajnego, nic szczególnego. Może między innymi dlatego niektórzy mieli problem rozpoznać i uznać w nim Mesjasza. W znanej nam misji, którą Bóg powierzył prorokowi Samuelowi, aby poszedł do Betlejem, do Jessego, aby tam jednego z jego synów namaścić na króla. Czytamy, że gdy przyszli Samuel i ci, którzy z nim byli, ujrzał Eliaba i powiedział, na pewno stoi przed Panem jego pomazaniec. Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Kochani, i my, i ja jesteśmy narażeni na taki ogląd i taką ocenę, patrząc na to, co zewnętrzne. Czy na ludzi, czy na rzeczy, czy na sytuacje, czy na miejsca, w których się znajdujemy. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, ale właśnie myślę, że dlatego to poruszyło moje serce i dzisiaj z tym się z wami dzielę, aby na nowo samego siebie i mam nadzieję, że i was przez działanie Ducha Świętego uczulić na tą właściwą, Bożą perspektywę. Właściwą, Bożą perspektywę. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, rozdziale 16, wiersz 15, to bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga. I kolejny cytat. Już w pierwszych wiekach naszej ery chrześcijaństwo znalazło się pod silnym wpływem estetyki, szczególnie greckiego rozumienia piękna. W starożytnej kulturze greckiej wszystko, co wzniosłe, musiało być ładne dla oczu. Hebrajczycy byli o wiele bardziej skromni i minimalistyczni. W ich rozumieniu piękno było bardziej sprawą wnętrza, niedostrzegalne dla oka. Jeśli Bóg Jahwe był piękny, to wyłącznie w swojej duchowej naturze, dobroci serca. Natomiast dla Greków bóstwa musiały pokazać swoje silne muskuły, piękne oczy, jędrne piersi. Zewnętrzne piękno świadczyło o ich duchowej sile. Wystrój kościołów prawosławnych i katolickich jest w dużej mierze efektem upodobań osób nawróconych z kultury greckiej, dla których liczyło się to, co ładne dla oczu. 13 marca 2020 roku, czyli prawie 2 lata wstecz. Miało miejsce nabożeństwo czwartkowe. Ostatnie nabożeństwo przed lockdownem, na którym usługiwał pastor Mirosław Kulec. Potem w niedzielę już nie mieliśmy nabożeństwa. Nie mogliśmy mieć. I na tym nabożeństwie pojawił się mężczyzna, o którym nawet nie wiedziałem, że jest obecny. Jak się później okazało, został bardzo mocno dotknięty przez głoszone słowo. Nie mogliśmy mieć kolejnych nabożeństw. Możliwości aktywności społecznej i zawodowej zostały mocno ograniczone. I ten człowiek, nocując w noclegowni, zaczął przychodzić tutaj w ciągu tygodnia do zboru, do budynku zborowego. Brat Jacek, ja, teraz także Błażej, niektóre dni Asia podsiadły, jesteśmy tutaj do południa. Zaczął przychodzić, by porozmawiać, móc w ciągu dnia być w ciepłym pomieszczeniu, ponieważ tam tylko mógł spędzić noc. Potem musiał tą noclegownię opuścić i znowu wieczorem o określonej porze mógł przyjść, przespać się, no a potem gdzieś musiał spędzić cały dzień. Cały dzień. Nie był roszczeniowy, schludnie wyglądał. Jacek i ja, także przez zbór, staraliśmy się mu pomagać. Problem w ogóle był z pracą, bo to wszystko nagle, wiecie, praca zdalna tu, to był taki pierwszy okres, wszystko to takie było, nie wiadomo jak się to potoczy. Ma na imię Andrzej. Gdy w czerwcu tego samego 2020 roku był tydzień modlitwy, jeżeli możecie wrócić pamięcią do tego okresu, wychodził tu do przodu, mówiąc o swojej niegodności przed Bogiem i przed ludźmi. Mieszkał w hostelu w Pogwizdowie, a obecnie znajduje się w szpitalu daleko stąd. Niektórzy nasi bracia mają z nim kontakt. Jak był tu jeszcze bliżej, starali mu się także pomagać w taki bardzo praktyczny sposób. A teraz cofnijmy się tylko o miesiąc. Niedawno mieliśmy Wigilię, 24 grudnia. Pojechałem w ten dzień do południa do sklepu, aby jeszcze zrobić zakupy. Stoję w kolejce do kasy. Dzwoni Andrzej. Odbieram. Andrzeju, stoję w kolejce do kasy, nie mogę teraz rozmawiać. Porozmawiamy później. Wracam do domu, Zrobiło się około 2-3 po południu. Przygotowania do kolacji wigilijnej, świąteczna atmosfera. Przypomniało mi się, trzeba by oddzwonić do Andrzeja. Ale nie chciało mi się. On pewnie chciał mi złożyć życzenia świąteczne. Ja też bym miał możliwość złożyć mu życzenia. Ale kiedy tak mi się nie chciało, przyszła mi myśl. Gdyby to był ktoś ważny dla ciebie, czy byś oddzwonił? Ta myśl mnie skonfrontowała i oddzwoniłem. Porozmawialiśmy, złożyliśmy sobie życzenia. Andrzej od czasu do czasu dzwoni do mnie. Jak on to ujmuje, mówi: pozdrów wszystkich zborowczaków. Co niniejszym czynie, drodzy bracia, drogie siostry. Gdybym nie odzwonił, moja reputacja by nie ucierpiała. Nikt by o tym nie wiedział. Ale przed Panem moja reputacja zostałaby nadwyrężona. Nadwyrężona. Kolejny cytat. W dzisiejszym nurcie kościołów wolnych i charyzmatycznych owa estetyka ma równie wielkie znaczenie, choć przybiera nieco inną formę. Nie chodzi w tym wypadku o ikony, figury i obrazy, co do których protestanci w większości są zdystansowani. Chodzi tu raczej o silne, pozytywne odczucia. Radosne emocje w wyniku odpowiednich piosenek czy środków audiowizualnych. Oto by każde nabożeństwo robiło na ludziach silne wrażenie. Jeśli nie ma efektu wow, w niektórych kręgach nabożeństwa określa się jako słabe. Świętość chwili od zawsze była niesłusznie interpretowana wyłącznie na poziomie religijnych doznań przez zmysły. Zamiast zdjąć swoje sandały, zakłada się coraz bardziej przyciągające wzrok lakierki. Kamienie i piach pustyni zastępowane bywają ogrodem pełnym wysublimowanych wrażeń. Podczas minionego tygodnia modlitwy w środę tematem była modlitwa o chorych, o uzdrowienie. Nasz brat Piotr Stec odebrał przynaglenie od Pana, aby powiedzieć o tym, co jest napisane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. A jest tam napisane, czy jest tam opisana sytuacja, gdzie Pan Jezus, będąc w Jerozolimie, przyszedł do sadzawki Betesda, gdzie w jej krużgankach leżało bardzo dużo chorych, ślepych, chromych, słabych, wycieńczonych. I podszedł do mężczyzny, który już od 38 lat chorował i leżał tam przy tej sadzawce. I zapytał go, czy chcesz być zdrowy. I ja zupełnie rozumiem tego człowieka, że on tak odpowiedział Jezusowi, że nie ma go kto wrzucić. Wiecie, my patrzymy z zupełnie innej perspektywy. Ale pamiętacie, co czytaliśmy tu przed chwilą o Panu Jezusie? Jaka była jego uroda? Taki zwykły był. Zwykły był. Bóg taki zwykły był. Z wyglądu. Z wyglądu. No i ten człowiek mówi, no pewnie myślał, o, może chce mi pomóc. Nie? A nie mam człowieka, który, kiedy tam była poruszana woda, kto pierwszy wszedł do tej wody, był uzdrawiany. I nie mam, nikt mi nie pomaga. I tutaj ktoś przyszedł i mówi, chcesz być zdrowy, no to widocznie chce mi pomóc. A Jezus powiedział do niego, i to oczywiście ja tutaj to rozszerzyłem, Piotr tego wszystkiego tak nie mówił. Jezus powiedział do niego, wstań, weź łoże swoje i chodź. I to szczególnie Piotr podkreślił. Zaakcentował, powiedział, wstań i idź, wstań i idź. Kiedy nasz brat Piotr wstał i powiedział o tym, nie rozpoczął nienaturalnym głosem, tak mówi Pan, słuchajcie teraz uważnie słowa Pana, jakimś podniesionym, nie wiem, ja tu dość głośno chyba mówię. On tak nie mówił. Tak mówił, bym powiedział, zwyczajnie, zwyczajnie. Raczej mówił tak zwyczajnie. Uważam jednak, drodzy bracia, drogie siostry, że było to słowo prorocze od Ducha Świętego. Słowo prorocze od Ducha Świętego. Czyli dar Ducha Świętego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 14:3 tak pisze, ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. To jest ważne, ponieważ pewne rzeczy nam mogą umknąć, mogą nas ominąć, możemy na nie nie zwrócić uwagi, możemy słuchając ich nie usłyszeć, a co za tym idzie, nie odebrać Bożego dotknięcia, Bożego działania, Bożego cudu w tej wydawałoby się zwyczajności, a równocześnie świętej chwili, Bożego działania, Bożej obecności. Czasem za bardzo wiążemy Bożą obecność i Boże działanie. Mówiąc to, nie mówię, że to się nie dzieje i że coś tutaj jest niewłaściwe. Chcę tylko powiedzieć, że czasem za bardzo wiążemy z takim pobudzeniem. Wiecie, kiedy tego pobudzenia nie ma, to sądzimy mylnie, oszukiwani przez nasze zmysły, że Bóg nie działa, że Bóg nie jest obecny, że nie ma Jego namaszczenia nad twoim życiem. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Powtórzę jeszcze raz. To jest nieprawda. A dlaczego nie ma? Dlaczego by nie miało być? Jaki jest powód? Kto mi powie? Zgrzeszyłeś? Leć pod krzyż. Biegnij pod krzyż. Jesteś w społeczności z Panem? Dbasz o duchowe życie? Ufasz? Wierzysz? Jak długo chcesz czekać, aż Pan przyjdzie i cię zabierze z tej ziemi? A co z planem, który ma tu dla ciebie na ziemi? Z wszystkim tym, co chce wykonać przez ciebie? Tak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz, to nie znaczy, że Bóg nie działa przez różne pobudzenia. Myślę, że z tym się wiąże inspiracja też. Ale czasem, wiecie, mamy pewne obrazy, pewne, w cudzysłowie powiem, schematy w naszej głowie, coś kiedyś przeżyliśmy w ten sposób i może nas to powstrzymywać, blokować, aby nie wziąć tego wszystkiego, co Bóg ma i aby nie oddać siebie w Boże działanie, co Bóg przeze mnie i przez ciebie chce uczynić. Przeze mnie i przez ciebie chce uczynić. Tak więc przez ten dar, który się objawił przez Piotra, oczywiście to nie był jedyny w tym czasie, ale tak mówię o nim. Ale ten, kto prorokuje, mówi dla ludzi do zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Było to dla zbudowania wiary, dla zachęcenia. Wstań i idź, wstań i idź. W odpowiedzi na słowo, na modlitwę, aby przyjąć uzdrowienie. I w związku z tym nasuwa się pytanie, ponieważ było to tak w pewien sposób zwyczajnie przekazane, czy zostało wysłuchane z należytą uwagą, uważnie. To dotyczy też słowa, które czytamy w Biblii, którego słuchamy. Pan mówi przez Izajasza, słuchajcie mnie uważnie. I właśnie wiąże się to z tą zwyczajnością, bo sądzimy, że wtedy Bóg raczej nie działa, nie mówi i nasza uważność jest osłabiona. Nasza uważność jest osłabiona. A przez Izajasza mówi, słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje. W czwartek Kacper tu się dzielił słowem i w księdze Samuela tak zwróciłem na to szczególnie uwagę, chociaż znam całą tą historię i ten fragment i wszystko, co tam, ale jakoś tak w nowy sposób to odświeżyło, kiedy odświeżyło mój umysł, moje serce, kiedy tam prorok Samuel rozmawia z Saulem i mówi do niego między innymi uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. I ostatni cytat. Estetyka jest generalnie rzeczą pozytywną. Odgrywa w kościołach historycznych i poreformacyjnych swoją ważną rolę. Nie przystoi tolerować byle jakości pod przykrywką prawdziwej pobożności. W niektórych przypadkach istnieje pilna potrzeba schludniejszej sali nabożeństw, milszej i bardziej przyjaznej ludziom atmosfery, lepszej jakości wyposażenia. Jednak estetyka nie jest tym samym, co świętość chwili. Ziemia święta nie musi być wyjątkowo widowiskowa. Bóg przychodzi do człowieka w kontekście tego, co zwyczajne, a zarazem wzniosłe. Duch Święty jest obecny, gdziekolwiek Kościół się spotyka. Najważniejsze, aby krzew ducha płonął, choćby na środku pustyni. Nowoczesne gadżety nie zgaszą duchowego płomienia, ale też z pewnością go nie zastąpią. Drodzy, pomodlimy się. Proszę, powstańcie, zapraszam zespół. Panie Jezu, dziękuję Ci, że w zwyczajności, w codzienności pozwalasz mi dostrzegać Ciebie, dostrzegać Twoje działanie, przeżywać je, przeżywać Twoją cudowną obecność. Dziękuję Ci, że nakładasz na moje duchowe oczy Twoje korygujące okulary, by widzieć lepiej, by widzieć więcej. Dziękuję Ci, że wyczulasz moje wewnętrzne uszy na Twój Boży głos, by usłyszeć Cię tam, gdzie nie słyszałem, by słyszeć Cię wyraźniej. Dziękuję Ci, że rozwijasz moją wiarę, by odbierać dotknięcia Twoich dłoni, tam, gdzie się tego nie spodziewam, gdzie tego nawet nie oczekuję. Amen.